Rozdział 36. Luka w planie. Znowu leżał twarzą w dół na ziemi. Woń zakazanego lasu wypełniała mu nozdrza. Wyczuwał policzkiem zimny grunt, a zawias okularów, które przekrzywiły mu się na nosie, gdy upadł, wrzynał mu się w skroń. Wszystko go bolało, a miejsce, w które trafiło mordercze zaklęcie, piekło, jakby go tam ugodziła pięść okuta w żelazną rękawicę. Nie poruszył się. Leżał dokładnie tam, gdzie upadł, z otwartymi ustami i lewą ręką wygiętą pod dziwnym kątem. Spodziewał się usłyszeć okrzyki triumfu i uciechy z powodu swojej śmierci, ale zamiast tego rozbrzmiewały wokół niego jakieś szepty, pomruki i tupot nóg. Panie, panie mój! To był nabrzmiały uwielbieniem głos Bellatrix. Harry nie śmiał otworzyć oczu, pozwalał tylko swoim innym zmysłom badać, co się dzieje. Wiedział, że ma wciąż za pazuchą różdżkę, bo uciskała przylegającą do ziemi klatkę piersiową. Wyczuwał też coś miękkiego w okolicach żołądka i domyślił się, że to peleryna niewidka, wepchnięta pod szatę. — Panie mój! — Dosyć! — to był głos Voldemorta. Narastający tupot nóg, jakby coraz więcej osób uciekało z tego samego miejsca. Pragnąc za wszelką cenę zobaczyć, co się dzieje, Harry uchylił na milimetr powieki. Voldemort usiłował podźwignąć się z ziemi. Śmierciożercy uciekali od niego, powracając do tłumu na skraju polany. Pozostała tylko klęcząca przy nim Bellatrix. Harry znowu zamknął oczy, zastanawiając się nad tym, co zobaczył. Śmierciożercy zbiegli się wokół Voldemorta, który chyba upadł na ziemię. Coś się stało, kiedy Voldemort ugodził Harry'ego morderczym zaklęciem. Czyżby też upadł? Na to wyglądało. Obaj na krótko stracili przytomność i obaj już ją odzyskali. Panie, pozwól mi! Nie potrzebuję niczyjej pomocy! Rozległ się zimny głos Voldemorta, a choć Harry ich nie widział, mógł sobie wyobrazić Bellatrix wyciągającą pomocną rękę. Chłopak jest martwy? Na polanie zapadła głucha cisza. Nikt do Harry'ego nie podchodził, ale czuł ich spojrzenia tak na nim skoncentrowane, że zdawały się wciskać go jeszcze bardziej w ziemię. Wstrzymał oddech, bojąc się, że drgnie mu palec lub powieka. — Ty — powiedział Voldemort, po czym rozległ się huk i ktoś krzyknął z bólu. — Sprawdź to! Powiedz mi, czy jest martwy! Harry nie wiedział, kto ma to sprawdzić. Mógł tylko leżeć, słysząc zdradziecki łomot swojego serca i czekać, aż ten ktoś do niego podejdzie. Pewnym pocieszeniem było to, że Voldemort najwyraźniej boi się sam do niego podejść, jakby podejrzewał, że nie wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Czyjaś dłoń, nadspodziewanie delikatna, dotknęła jego twarzy, podciągnęła powieki, wpełzła pod koszulę i spoczęła na sercu. Słyszał szybki oddech kobiety, jej długie włosy łaskotały mu twarz. Wiedział, że ta kobieta musi wyczuwać łomotanie jego serca. Draco żyje? Jest w zamku? Szept był ledwo słyszalny. Jej wargi prawie dotykały jego ucha. Głowę pochyliła tak nisko, że jej długie włosy całkowicie przysłoniły mu twarz. Tak, szepnął. Poczuł, jak zaciska się dłoń spoczywająca na jego piersi, paznokcie wbiły mu się w ciało. Potem wyciągnęła rękę spod jego koszulki i usiadła. — Martwy! — zawołała narcyza Malfoy. Teraz wszyscy zaczęli krzyczeć i wyć z uciechy i tupać nogami, a poprzez zamknięte powieki Harry dostrzegł rozbłyski czerwonego i srebrnego światła. Zrozumiał. Narcyza uznała, że jedynym sposobem na dostanie się do zamku jest przyłączenie się do armii zdobywców. Nie dbała o to, czy Voldemort zwycięży, czy nie. Zależało jej tylko na odnalezieniu syna. Widzicie! Zaskrzeczał Voldemort, przekrzykując tumult. Harry Potter zginął z mojej ręki i już nikt nie może mi zagrozić. Patrzcie! Krucjo! Harry spodziewał się tego. Wiedział, że Voldemort nie zostawi w spokoju jego ciała spoczywającego na mchu w zakazanym lesie, lecz będzie chciał je zbezcześcić, by ukazać wszystkim chwałę swojego zwycięstwa. Zaklęcie poderwało go w powietrze. Całą siłą woli zmusił swe ciało, by pozostało bezwładne, ale ku swojemu zaskoczeniu nie odczuł bólu, którego się spodziewał. Powtórzyło się to kilka razy. Okulary spadły mu z nosa, poczuł, że różdżka osunęła się nieco niżej pod szatą, ale udało mu się nie zdradzić, że wciąż żyje, a kiedy padł na ziemię po raz ostatni, polana rozbrzmiała wybuchami śmiechu i głośnymi drwinami. A teraz, rzekł Voldemort, udamy się do zamku i pokażemy im, co się stało z ich bohaterem. Kto zaciągnie tam ciało? Nie, zaraz! Znowu wybuchły śmiechy, a po chwili Harry poczuł, że ziemia pod nim drży. Ty go zaniesiesz, powiedział Voldemort. Pięknie będzie wyglądał w twoich ramionach i wszyscy go zobaczą. Podnieś swego przyjaciela, Hagridzie, i okulary. Załóż mu okulary, niech go wszyscy rozpoznają. Ktoś brutalnie wcisnął mu na nos okulary, ale olbrzymie dłonie, które go uniosły, okazały się bardzo łagodne. Czuł, jak ramiona Hagrida dygocą wstrząsane łkaniem, a na twarz opadają mu wielkie, gorące łzy. Nie śmiał jednak okazać mu ruchem lub słowem, że nie wszystko jeszcze jest stracone. — Ruszaj! — rozkazał Voldemort. Hagrid powlógł się z nim przez las, rozgarniając sobą gałęzie gęsto rosnących drzew. Gałęzie zaczepiały o szatę i włosy Harry'ego, ale spoczywał w ramionach Hagrida nieruchomo, z otwartymi ustami i zamkniętymi oczami, w ciemności, wśród triumfalnych wrzasków śmierciożerców. I gdy tak Hagrid kroczył z nim przez las, prawie po omacku, zanosząc się łkaniem, nikomu nie przyszło do głowy, by zobaczyć, czy na odsłoniętej szyi Harry'ego bije puls. Za śmierciożercami szły dwa olbrzymy. Harry słyszał trzask łamanych przez nie drzew i wrzask pobudzonych przez tumult ptaków. Zwycięski pochód kroczył przez zakazany las ku błoniom i po chwili Harry dostrzegł przez zamknięte powieki, że zrobiło się jaśniej. Zakała! Hagrid ryknął tak niespodziewanie, że Harry o mało co nie otworzył oczu. Teraz rozpiera was radość, tchórzliwe chabety, żeście nie walczyły, co? Macie uciechę, bo Harry Potter jest martwy! Urwał znowu, zanosząc się płaczem. Harry nie wiedział, ile centaurów przygląda się pochodowi, nie śmiał otworzyć oczu. Kilku śmierciożerców obrzuciło je obelgami. Nieco później Harry'ego owionęło świeższe, chłodniejsze powietrze i wyczuł, że dotarli na skraj lasu. Zatrzymaj się! Harry zrozumiał, że Hagrid został zmuszony przez Voldemorta do posłuszeństwa, bo zatrzymał się gwałtownie, lekko się zataczając. Ogarnęło ich lodowate zimno i usłyszał chrapliwe oddechy dementorów patrolujących brzeg lasu. Już się ich nie lękał. Gorejąca w nim świadomość, że przeżył, była jak chroniący przed nimi amulet, jakby w sercu strzegł go srebrny jeleń, patronus jego ojca. Ktoś przeszedł blisko i Harry poznał, że to Voldemort, bo chwilę później przemówił magicznie wzmocnionym głosem, który potoczył się przez błonia.
Harry Potter nie żyje! Został zabity, gdy uciekał, ratując siebie, podczas gdy wielu z was oddało za niego życie. Niesiemy wam jego ciało jako dowód na to, że wasz bohater zginął. Zwyciężyliśmy. Straciliście połowę ludzi. Moi śmierciożercy przewyższają was liczebnie, a chłopca, który przeżył, już nie ma. Zakończmy tę wojnę. Każdy, kto postanowi dalej walczyć, mężczyzna, kobieta czy dziecko, zostanie uśmiercony, podobnie jak wszyscy członkowie jego rodziny. Wyjdźcie z zamku, padnijcie przede mną na kolana, a daruję wam życie. Życie zachowają też wasi rodzice i wasze dzieci, wasi bracia i wasze siostry. Przebaczę wszystkim i razem zbudujemy nowy świat.
Na błoniach i w zamku zaległa cisza. Voldemort był tak blisko, że Harry nie śmiał otworzyć oczu.
Idziemy,
rzekł Voldemort, a Hagrid posłusznie ruszył naprzód. Teraz Harry uchylił lekko powieki i ujrzał idącego przed nimi Voldemorta. Wokół jego ramion wił się wielki wąż, już uwolniony z zaczarowanej klatki. Harry nie mógł jednak sięgnąć po ukrytą pod szatą różdżkę bez zwrócenia na siebie uwagi śmierciożerców, kroczących po obu stronach przez powoli rozjaśniającą się ciemność.
Harry! Łkał Hagrid. Harry! Harry!
Harry znowu zacisnął mocno powieki. Wiedział, że zbliżają się do zamku i wytężył słuch, by poprzez chełpliwe okrzyki śmierciożerców i tupot stóp usłyszeć jakieś odgłosy życia z wewnątrz.
Stop!
Pochód zatrzymał się. Harry poznał po odgłosach stóp, że śmierciożercy rozwinęli się w tyralierę naprzeciw drzwi szkoły. Przez zamknięte powieki widział czerwoną poświatę, co musiało oznaczać, że drzwi frontowe są otwarte i z sali wejściowej pada na niego światło. Czekał. Za chwilę ujrzą go wszyscy ci, za których próbował oddać życie. Ujrzą go martwego w ramionach Hagrida.
Nie!
Nigdy by się nie spodziewał, że profesor McGonagall może wydać z siebie tak przeraźliwy dźwięk. Gdzieś w pobliżu wybuchnęła śmiechem inna kobieta. To Bellatrix radowała się z rozpaczy McGonagall. Zerknął spod lekko uchylonych powiek i zobaczył ludzi tłoczących się w drzwiach i na kamiennych stopniach. Wszyscy chcieli zobaczyć na własne oczy, czy to, co usłyszeli, jest prawdą. Voldemort stał kilka kroków przed Hagridem, gładząc głowę nagini białym palcem. Znowu zacisnął powieki.
Nie, nie! Harry! Harry!
Głosy Rona, Hermiony i Ginny jeszcze trudniej było mu znieść niż krzyk McGonagall. Niczego tak w tej chwili nie pragnął, jak im odpowiedzieć, jak wykrzyknąć do nich, że żyje, ale zmusił się do milczenia, a ich krzyki wyzwoliły odwagę wśród innych i wkrótce wszyscy krzyczeli, obrzucali obelgami śmierciożerców, aż cisza! Zawołał Voldemort. Huknęło, błysnęło i wszyscy umilkli.
Już po wszystkim... Złóż go u moich stóp, Hagridzie, tam, gdzie jego miejsce.
Harry poczuł, że Hagrid kładzie go na trawie.
Widzicie?
Harry wyczuł, że Voldemort przechadza się tam i z powrotem obok miejsca, w którym leżał.
Harry Potter nie żyje. Dotarło to do was w końcu, biedni naiwniacy? Był nikim. Zawsze był tylko chłopcem, który żądał, by inni poświęcali się za niego.
Pokonał ciebie, wrzasnął Ron i czar przestał działać. Obrońcy Hogwartu znowu zaczęli krzyczeć, póki ich ponownie nie uciszył drugi, potężniejszy huk.
Został zabity, gdy próbował wymknąć się z zamkowych błoni,
powiedział Voldemort, kłamiąc z wyraźną lubością. Zginął, próbując ratować własną skórę. Nagle urwał, a Harry usłyszał jakieś zamieszanie, krzyk, potem jeszcze jeden huk i jęk bólu. Uchylił lekko powieki. Ktoś wyrwał się z tłumu i natarł na Voldemorta, lecz już padł na ziemię, trafiony zaklęciem rozbrajającym. Voldemort ze śmiechem odrzucił jego różdżkę. — I któż to jest? Zapytał cicho głosem przypominającym syk węża. Kto zgłosił się na ochotnika, by pokazać, co stanie się z każdym, kto będzie walczył nadal, choć bitwa jest już przegrana? Bellatrix parsknęła śmiechem. Panie, to Neville Longbottom, chłopiec, który sprawiał tyle kłopotów karałom, syn tych aurorów, pamiętasz?
Ach tak, pamiętam, rzekł Voldemort, patrząc z góry na Neville'a, który podnosił się z ziemi, samotny na pasie ziemi niczyjej, między obrońcami zamku a śmierciożercami. Ale ty chyba jesteś czarodziejem czystej krwi, dzielny chłopcze, prawda?
Neville stał przed nim bezbronny, z zaciśniętymi pięściami.
I co z tego? Zapytał.
Okazałeś męstwo i odwagę, masz szlachetne pochodzenie. Będziesz wspaniałym śmierciożercą. Takich nam właśnie potrzeba, Neville Longbottom.
Przyłączę się do ciebie, kiedy piekło zamarznie, odrzekł Neville, a potem krzyknął: Gwardia Dumbledora!
Odpowiedziały mu bojowe okrzyki z tłumu, na który uciszające zaklęcia Voldemorta najwyraźniej długo nie działały.
A, więc dobrze, rzekł Voldemort, a w jego cichym, aksamitnym głosie czaiła się groza większa od tej, którą budziły jego zaklęcia. Skoro taki jest twój wybór, Longbottom, zmienimy nieco nasz plan. Sam tego chciałeś.
Harry, wciąż zerkając spod lekko uchylonych powiek, zobaczył, że Voldemort machnął różdżką. Chwilę później z jednego z roztrzaskanych okien zamku wyleciało coś przypominającego martwego ptaka i padło na wyciągniętą dłoń Voldemorta. Chwycił to coś za wydłużony koniec i potrząsnął. W powietrzu zachybotała pusta i wystrzępiona tiara przydziału.
W Hogwarcie nie będzie już więcej ceremonii przydziału, powiedział Voldemort. Nie będzie już różnych domów. Wszystkim wystarczy jedno godło. Godło mojego szlachetnego przodka, Salazara Slytherina. Prawda, Neville Longbottom?
Wycelował różdżkę w Neville'a, który zesztywniał i znieruchomiał, a potem wcisnął mu na głowę tiarę przydziału tak, że zakryła mu oczy. W tłumie stojącym przed zamkiem nastąpiło poruszenie i natychmiast wszyscy śmierciożercy unieśli różdżki.
Neville pokaże nam teraz, co się stanie z każdym, kto będzie na tyle głupi, by nadal mi się sprzeciwiać, rzekł Voldemort i krótkim machnięciem różdżki sprawił, że tiara przydziału stanęła w płomieniach.
Rozpaczliwe krzyki rozdarły powietrze. Neville płonął jak żywa pochodnia, nie mogąc się poruszyć. Harry poczuł, że tego nie zniesie, że musi coś zrobić. A wtedy wiele rzeczy wydarzyło się równocześnie. Usłyszeli wrzawę dochodzącą z odległych granic terenów szkolnych, jakby setki ludzi wdzierało się przez niewidoczne mury i gnało w stronę zamku, wydając wojenne okrzyki. Jednocześnie zza rogu zamku wyłonił się Graup, krzycząc – Hager! Na co natychmiast odpowiedziały rykiem olbrzymy Voldemorta i pobiegły ku niemu jak rozwścieczone słonie, aż ziemia zadygotała. Potem rozległ się tętent kopyt i brzdęknięcia cięciw, a na śmierciożerców spadł deszcz strzał. Rozbiegli się z krzykiem. Harry wyciągnął spod szaty pelerynę niewidkę, narzucił ją na siebie i zerwał się na równe nogi. W tej samej chwili Neville też się poruszył. Jednym szybkim, płynnym ruchem uwolnił uwolnił się spod zaklęcia pełnego porażenia ciała. Płonąca tiara przydziału spadła mu z głowy, a on wyciągnął z niej srebrny miecz z wysadzaną rubinami rękojeścią. Nikt nie usłyszał świstu srebrnej klingi wśród ryku nadciągającego tłumu, łoskotu nacierających na siebie olbrzymów i tententu centaurów, a jednak wszystkie oczy zwróciły się na niego. Jednym ciosem odrąbał wielkiemu wężowi łeb, który śmignął wysoko w powietrze, połyskując w świetle bijącym z sali wejściowej. Voldemort otworzył usta, wydając z siebie okrzyk wściekłości, którego nikt nie mógł usłyszeć, a cielsko nagini opadło z głuchym łoskotem u jego stóp. Harry, ukryty pod peleryną niewidką, rzucił zaklęcie tarczy między Neville'a i Voldemorta, zanim ten ostatni zdołał unieść różdżkę. A potem rozległ się ryk Hagrida, dobrze słyszalny pomimo wrzawy, krzyków i łoskotów padających na siebie olbrzymów. Harry! Gdzie jest Harry? Wokół zamku zapanował chaos. Śmierciożercy pierzchali przed nacierającymi centaurami, wszyscy umykali przed miażdżącymi stopami olbrzymów, a bitewne okrzyki nadchodzących nie wiadomo skąd posiłków nasilały się z każdą chwilą. Nad głowami olbrzymów Voldemorta krążyły wielkie skrzydlate stworzenia, testrale i hipogryf hardodziob, pazurami i dziobami atakując ich oczy, podczas gdy Graup okładał ich pięściami. Czarodzieje, w tym zarówno obrońcy Hogwartu, jak i śmierciożercy, ratowali się ucieczką do zamku. Harry miotał zaklęciami w każdego śmierciożercę, którego zobaczył. Padali, nie wiedząc, kto ich ugodził, pod stopy cofającego się w panice tłumu. Harry wciąż pod peleryną niewidką został wepchnięty przez tłum do sali wejściowej. Rozglądał się za Voldemortem i wkrótce zobaczył go w głębi sali, jak strzelał zaklęciami na lewo i prawo, wycofując się w stronę wielkiej sali i wciąż wykrzykując rozkazy do swoich zwolenników. Harry rzucił kilka kolejnych zaklęć tarczy, ratując przed różdżką Voldemorta Simiusa Finningena i Hannę Abbott, którzy przemknęli obok niego i wpadli do wielkiej sali, gdzie już rozgorzała walka. Teraz do drzwi frontowych zaczęło szturmować jeszcze więcej ludzi. Harry zobaczył Charlie'ego Wesleya, doganiającego Horacego Slughorna, który wbiegał po kamiennych stopniach nadal w szmaragdowej piżamie. Za nimi tłoczyła się duża grupa członków rodzin i przyjaciół tych wszystkich uczniów Hogwartu, którzy pozostali w zamku razem z wieloma mieszkańcami Hogsmeade. Centaury, Zakała, Ronan i Magorian wpadły do sali wejściowej, grzmiąc kopytami po kamiennej posadzce. Za plecami Harry'ego coś huknęło. To wypadły z zawiasów drzwi prowadzące do kuchni. W sali wejściowej zaroiło się od skrzatów domowych, wrzeszczących i wymachujących tasakami i nożami do krajania mięsa, a przewodził im stworek z medalionem Regulusa obijającym mu się o piersi, który pokrzykiwał głosem ropuchy:
Dabaju, dabaju, za mojego pa! Na obrońcę domowych skrzatów w imię wiosnego Regulusa Dabaju, Dabaju z czarnym panem.
Rozwścieczone skrzaty dźgały i chlastały nożami wrogów po kostkach i łydkach, i gdziekolwiek Harry spojrzał, tam widział śmierciożerców padających pod samym ciężarem mrowia obrońców zamku, wyciągających z ran groty strzał, łapiących się za krwawiące łydki albo próbujących uciec, ale daremnie, bo przy drzwiach frontowych wpadali prosto w tłum nowo przybyłych. Ale walka wciąż trwała. Harry przebiegł pomiędzy pojedynkującymi się parami i szamocącymi się jeńcami i wpadł do wielkiej sali. Voldemort stał po środku sali, miotając wokół siebie zaklęciami. W tym zamieszaniu Harry nie był w stanie dobrze wycelować różdżki, więc przepychał się ku niemu przez coraz bardziej gęstniejący tłum, bo każdy, kto jeszcze trzymał się na nogach, usiłował przedrzeć się do środka. Zobaczył jak Sleya, powalonego na posadzkę przez George'a i Lee Jordana. Zobaczył Dołohowa, padającego z wrzaskiem, gdy ugodziło go zaklęcie Flitwicka. Zobaczył Waldena McNaira, ciśniętego przez Hagrida na ścianę i osuwającego się po niej bez życia. Zobaczył Rona i Neyvilla, powalających Fenrira Greybacka, Aberfortha, oszałamiającego Rookwooda. Zobaczył Artura i Persiego nad ciałem Thicknessa oraz Luciusza i Narcyzę Malfoyów, biegnących przez tłum i nawet nie próbujących walczyć, tylko wzywających rozpaczliwie swojego syna. Voldemort walczył teraz jednocześnie z McGonagall, Slughornem i Kingsleyem, a na jego twarzy malowała się chłodna nienawiść, gdy krążyli wokół niego, uchylając się przed jego zaklęciami, lecz nie mogąc go pokonać. Bellatrix też wciąż walczyła, jakieś 50 metrów od Voldemorta, tak jak jej mistrz, stawiając czoło trzem przeciwnikom, Hermionie, Ginny i Lunie. Wszystkie trzy walczyły zażarcie, ale Bellatrix nie była od nich gorsza i w pewnej chwili jej mordercze zaklęcie świsnęło tak blisko Ginny, że śmierć minęła ją zaledwie o cal. Harry, który zmierzał w stronę Voldemorta, natychmiast zmienił kierunek i ruszył ku niej, ale po paru krokach ktoś zepchnął go w bok.
— Nie w moją córkę, suko! —
Pani Weasley! — zrzuciła pelerynę, biegnąc ku Bellatrix, która obróciła się w miejscu i ryknęła śmiechem na jej widok.
— Z drogi!
— wrzasnęła pani Weasley do trzech dziewcząt, po czym machnąwszy różdżką, przystąpiła do walki. Harry patrzył z przerażeniem i podziwem, jak różdżka Molly Weasley ze świstem przecina powietrze, drga i wiruje błyskawicznie, a szyderczy uśmiech spełza z twarzy Bellatrix Lestrange i zamienia się w grymas wściekłości. Z obu różdżek raz po raz wytryskiwały strumienie światła, posadzka wokół nich rozgrzała się i popękała. Obie walczyły, by zabić.
— Nie! — krzyknęła pani Weasley, gdy podbiegło kilku uczniów, chcąc ją wesprzeć. — Cofnąć się! Zostawcie ją mnie!
Pod ścianami stały już setki ludzi, obserwując te dwa pojedynki. Harry też stanął, niewidzialny, w połowie drogi między Voldemortem i Bellatrix, pragnąc atakować, ale i bronić równocześnie i nie mając pewności, czy trafi zaklęciem tego, kogo chciał trafić.
— A co się stanie z twoimi dziećmi, kiedy cię zabiję? —
wrzasnęła Bellatrix, ogarnięta szałem mordu tak jak jej pan, podskakując i robiąc uniki wśród tańczących wokół niej świetlistych grotów.
— Kiedy mamusia połączy się ze swoim Fredziem?
— Już nigdy, nigdy nie tkniesz moich dzieci! — krzyknęła pani Weasley. Bellatrix zaniosła się takim samym szyderczym śmiechem, jak jej kuzyn Syriusz, gdy padał do tyłu przez czarną zasłonę w sali śmierci. I nagle Harry poczuł, że już wie, co się zaraz stanie, zanim to się stało. Zaklęcie Molly przemknęło pod wyciągniętą ręką Bellatrix i ugodziło ją w pierś, prosto w serce. Szyderczy śmiech Bellatrix zamarł, oczy wyszły jej na wierzch i zaledwie zrozumiała, co się stało, runęła na posadzkę. Obserwujący walkę tłum ryknął z zachwytu, a Voldemort zawył z wściekłości. Harry poczuł się tak, jakby oglądał tę scenę w zwolnionym tempie. Zobaczył, jak potworna siła odrzuca McGonagall, Kingsleya i Slughorna do tyłu, jak miotają się i obracają w powietrzu, gdy dzika furia Voldemorta na widok upadku jego najwierniejszej zwolenniczki eksplodowała jak bomba, a jego różdżka skierowała się powoli w stronę Molly Weasley. Protego! Ryknął Harry, a środek sali przedzieliła magiczna tarcza. Voldemort rozejrzał się, szukając tego, kto rzucił zaklęcie. W tej samej chwili Harry zrzucił z siebie pelerynę niewidkę. W całej sali rozbrzmiały okrzyki przerażenia, zaskoczenia i radości. Z każdej strony było słychać Harry. On żyje! Ale natychmiast wszystko ucichło i zapadła pełna napięcia cisza, w której Voldemort i Harry, nie spuszczając z siebie wzroku, zaczęli powoli krążyć wokół siebie. Niech nikt nie próbuje mi pomagać! Zawołał Harry, a w tej głuchej ciszy jego głos zabrzmiał jak fanfara. Tak musi się to zakończyć. Tylko ja i on. Voldemort zasyczał jak wąż. Jego oczy zapłonęły czerwienią.
Potter znowu kłamie. Przecież to nie w jego stylu. Kogo tym razem wykorzystasz, by ratować własną skórę, Potter?
Nikogo! Nie ma już horcruxów. Tylko ty i ja. Żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje, a jeden z nas za chwilę odejdzie na zawsze.
Jeden z nas?
Zadrwił Voldemort, cały spięty jak wąż, szykując się do skoku na ofiarę.
I myślisz, że znowu ci się uda, chłopcu, któremu przypadkiem udało się przeżyć marionetce Dumbledora, który pociągał za sznurki?
Nazywasz przypadkiem to, że moja matka oddała życie, aby mnie ocalić? Zapytał Harry. Obaj wciąż posuwali się bokiem po idealnym kole, zachowując tę samą odległość od siebie, a dla Harry'ego nie istniała już żadna inna twarz, prócz twarzy Voldemorta.
Nazywasz przypadkiem to, że postanowiłem stawić ci czoło na tym cmentarzu? I przypadkiem było to, że nie broniłem się tej nocy, a jednak przeżyłem i powróciłem, by z tobą walczyć? Same przypadki! Krzyknął Voldemort, ale wciąż nie atakował, a wszyscy zamarli jak spetryfikowani, wstrzymując oddech. Miałeś po prostu szczęście i zawsze chowałeś się za plecami większych od siebie czarodziejów, pozwalając mi zabić ich zamiast ciebie.
Tej nocy już nikogo nie zabijesz, powiedział Harry, gdy obaj wciąż krążyli po kole, patrząc sobie w oczy.
Już nigdy nie będziesz w stanie zabić żadnego z nich. Jeszcze tego nie pojąłeś? Byłem gotów umrzeć, by powstrzymać cię od krzywdzenia tych ludzi, ale nie umarłeś.
Chciałem umrzeć i to wystarczyło. Zrobiłem to samo, co moja matka. Ochroniłem ich przed tobą. Nie zauważyłeś, że nie działają na nich twoje zaklęcia? Nie możesz ich torturować, nie możesz ich tknąć. Nie nauczyłeś się niczego na własnych błędach, Riddle.
Jak śmiesz?
Tak, śmiem. Wiem o wielu sprawach, o których ty nie wiesz, Tomie Riddle. O wielu bardzo ważnych sprawach. Chcesz poznać kilka z nich, zanim popełnisz kolejny wielki błąd?
Voldemort nie odpowiedział, nie przestając krążyć po kole, a Harry wiedział, że zdołał na jakiś czas uśpić jego czujność, że jego śmiertelny wróg połknął przynętę i rozważa możliwość poznania z jego ust jakiejś wielkiej tajemnicy.
Mówisz o miłości? Zapytał Voldemort szyderczym tonem. O tym ulubionym sloganie Dumbledora? O miłości, która według niego jest silniejsza od śmierci, choć jego nie uratowała przed runięciem z wieży astronomicznej i roztrzaskaniem się u jej stóp, jak stara lalka z wosku. O miłości, która nie powstrzymała mnie od rozdeptania twojej matki jak karalucha. Ale tutaj jakoś nikt nie kocha cię aż tak, Potter, by wybiec i zasłonić cię swoim ciałem. Co cię teraz ochroni przed śmiercią?
Jest... Jest coś takiego, odrzekł Harry i obaj nadal krążyli wokół siebie, nie spuszczając z siebie wzroku, uwikłani w siebie, oddzieleni od siebie tylko tą jedną ostatnią tajemnicą.
Jeśli nie miłość macie tym razem ocalić, powiedział Voldemort, to pewnie wierzysz, że masz w sobie jakąś magiczną moc, której ja nie mam, albo broń potężniejszą od mojej.
Wierzę, że mam jedno i drugie, odparł Harry i dostrzegł cień lęku, który przemknął przez tę płaską twarz węża, ale Voldemort natychmiast zaczął się śmiać, a był to śmiech bardziej przerażający od jego wściekłych wrzasków. Śmiech opętańczy, całkowicie pozbawiony humoru, toczący się złowrogim echem po wielkiej sali.
A więc myślisz, że twoja magiczna moc jest większa od mojej? Od mocy Voldemorta, Lorda Voldemorta, znającego tajniki magii, o których nawet nie marzył sam wielki Dumbledore?
O, marzył o nich, marzył, odrzekł Harry, ale wiedział więcej od ciebie, wiedział dość, by nie zrobić tego, co ty zrobiłeś,
bo był słaby, słaby, był za słaby, by posiąść to, co mogło być jego, a będzie należało do mnie.
Mylisz się, był po prostu od ciebie mądrzejszy, był lepszym od ciebie czarodziejem i lepszym człowiekiem.
To ja sprawiłem, że umarł.
Tak ci się wydaje, ale mylisz się. Po raz pierwszy w obserwującym ich tłumie nastąpiło poruszenie, gdy setki ludzi naraz odetchnęło głęboko.
Dumbledore nie żyje! Krzyknął Voldemort tak, jakby rzucał na Harry'ego zaklęcie, które miało mu sprawić straszliwy ból. Jego ciało gnije w marmurowym grobowcu na błoniach tego zamku. Widziałem je, Potter, i wiem, że Albus Dumbledore nigdy nie wróci.
Tak? Dumbledore nie żyje, odparł spokojnie Harry, ale to nie ty go zabiłeś. Sam wybrał sposób, w jaki umarł. Wybrał go wiele miesięcy przed swoją śmiercią. Zaplanował wszystko z kimś, kogo uważałeś za swojego sługę.
A cóż to za dziecinne mrzonki, zakpił Voldemort, ale wciąż nie atakował, utkwiwszy swoje czerwone oczy w zielonych oczach Harry'ego.
Severus Snape nie był twoim sługą, rzekł Harry. Snape był człowiekiem Dumbledora. Był nim od samego początku, od chwili, gdy zacząłeś gnębić moją matkę, a ty nigdy nie zdawałeś sobie z tego sprawy, bo jedynej rzeczy nie pojąłeś, Tomie Riddle, czy kiedykolwiek widziałeś patronusa Snape'a?
Voldemort nie odpowiedział. Nadal krążyli wokół siebie jak dwa wilki, zanim rzucą się na siebie.
Patronusem Snape'a była łania, taka sama jak patronus mojej matki, bo Snape kochał ją przez prawie całe życie, od czasu, gdy jeszcze byli dziećmi.
A powinieneś to zrozumieć, dodał, gdy Voldemortowi zadrgały nozdrza, kiedy poprosił cię, abyś darował jej życie. Pożądał jej to wszystko, a kiedy umarła, uznał, że przecież jest wiele innych kobiet o czystszej krwi, bardziej jego wartych.
Tak ci powiedział. To zrozumiałe, bo był szpiegiem Dumbledora od chwili, gdy jej zagroziłeś. Przez cały czas działał przeciwko tobie. Dumbledore był już umierającym człowiekiem, kiedy Snape go dobił.
No i co z tego?
wrzasnął Voldemort, który dotąd słuchał uważnie, a teraz wybuchnął chichotem szaleńca.
Jakie to ma znaczenie? Czy Snape był człowiekiem moim, czy Dumbledora? A co mnie mogą obchodzić ich podstępne działania przeciwko mnie? Obu rozdeptałem tak, jak rozdeptałem twoją matkę, Snape'a, rzekomo wielką miłość. A, ale to wszystko układa się w pewną całość, Potter. Tyle, że ty nie masz o tym pojęcia. Dumbledore nie chciał, by czarna różdżka wpadła w moje ręce. Wolał, by władał nią Snape. Ale spóźniłeś się, chłopczyku. Zdobyłem różdżkę przed tobą. Zrozumiałem to wszystko szybciej od ciebie. Zabiłem Snape'a 3 godziny temu. Jestem prawowitym panem czarnej różdżki. Berłaś śmierci, różdżki przeznaczenia. Zawiódł ostatni plan Dumbledora.
Tak. Tak, zawiódł, przyznał Harry. Masz rację, ale zanim spróbujesz mnie zabić, radzę ci zastanowić się nad tym, co zrobiłeś. Spróbuj okazać skruchę, Tomie Riddle.
Co?
Nic, co do tej pory, powiedział Harry, nie wstrząsnęło Voldemortem tak jak ta uwaga. Jego źrenice zwęziły się do pionowych szparek, a skóra wokół oczu pobielała. To twoja ostatnia szansa, rzekł Harry, jedyne, co ci pozostało. Widziałem, czym się staniesz, jak tego nie zrobisz. Bądź mężczyzną, spróbuj. Spróbuj okazać skruchę.
I ty śmiesz?
Tak, tak, śmiem, bo ten ostatni plan Dumbledora zawiódł, ale to nie we mnie trafiły rykoszetem jego skutki, tylko w ciebie, Riddle. Dłoń Voldemorta trzymająca czarną różdżkę zadrżała, a Harry mocniej zacisnął palce na różdżce drakona. Wiedział, że tylko sekundy dzielą ich od ostatecznego rozstrzygnięcia. Ta różdżka wciąż cię nie słucha tak, jak powinna, bo zabiłeś nie tę osobę. Severus Snape nigdy nie był prawowitym panem czarnej różdżki. Nie pokonał Dumbledora.
Zabił!
Czy ty mnie nie słuchasz? Snape nigdy nie pokonał Dumbledora. Razem tę śmierć zaplanowali. Dumbledore chciał umrzeć niepokonany i to on byłby ostatnim prawowitym panem czarnej różdżki. Gdyby wszystko potoczyło się zgodnie z tym planem, różdżka na zawsze utraciłaby swoją niezwykłą moc, bo nikt mu jej nie odebrał.
W takim razie Dumbledore mógł mi równie dobrze sam dać tę różdżkę, Potter,
wycedził z mściwą satysfakcją Voldemort. Wykradłem tę różdżkę z grobu jej ostatniego pana.
Wziąłem ją wbrew woli jej ostatniego pana. Do mnie należy jej moc.
Nadal tego nie rozumiesz, Riddle? Nie wystarczy po prostu ją mieć. Możesz ją trzymać w dłoni, możesz jej używać, ale przez to nie stajesz się jej prawdziwym właścicielem. Nie słuchałeś tego, co mówił Ollivander? To różdżka wybiera czarodzieja. Czarna różdżka rozpoznała swojego nowego pana, zanim Dumbledore umarł, a był nim ktoś, kto nigdy jej nie dotknął. Odebrał różdżkę Dumbledorowi wbrew jego woli, nie zdając sobie w pełni sprawy z tego, co uczynił, nie mając pojęcia, że najpotężniejsza, najgroźniejsza różdżka na świecie jest gotowa mu służyć. Pierś Voldemorta podnosiła się i opadała szybko, a Harry czuł, że zaklęcie zaraz padnie, że już nim nabrzmiewa różdżka wycelowana w jego twarz. Prawdziwym panem czarnej różdżki stał się Draco Malfoy. Twarz Voldemorta wykrzywił grymas przerażenia, ale trwało to krótko. Natychmiast się opanował.
Cóż za różnica? Zapytał cicho. Nawet gdybyś miał rację, Potter, między nami niczego to nie zmienia. Nie masz już swojej różdżki z piórem Feniksa. Teraz wszystko zależy tylko od tego, który z nas zręczniej posługuje się magią. A kiedy cię zabiję, pójdę po drakona Malfoja i za późno.
Za późno, przerwał mu Harry. Utraciłeś swoją szansę. Byłem szybszy. Pokonałem drakona parę tygodni temu. Zabrałem mu różdżkę. Harry szarpnął lekko głogową różdżką, czując, że wszyscy utkwili w niej wzrok.
No, więc pojąłeś już, jak się to wszystko skończyło? Szepnął. Czy różdżka, którą masz w ręku, wie, że jej ostatni pan został rozbrojony? Bo jeśli wie, to ja jestem prawowitym panem czarnej różdżki.
Zaczarowane sklepienie nad ich głowami rozjarzyło się czerwono-złotą poświatą, gdy nad parapetem najbliższego okna pojawiła się krawędź oślepiającej tarczy słońca. Blask padł jednocześnie na ich twarze, także twarz Voldemorta nagle zapłonęła czerwienią. Harry usłyszał jego straszliwy krzyk nieomal w tej samej chwili, gdy sam krzyknął, celując w niego różdżką drakona.
Avada Kedavra! Expelliarmus! Huknęło jak z armaty, a w martwym środku kręgu, po którym krążyli, wybuchły złote płomienie, znacząc miejsce zderzenia się obu zaklęć.
Harry zobaczył, że zielony promień zderzył się z jego własnym, a czarna różdżka wyleciała w powietrze, teraz rzeczywiście czarna, na tle rozjarzonej blaskiem wschodu słońca, zaczarowanej kopuły, wirując w locie jak głowa nagini, by pod samą kopułą zatrzymać się na moment i opaść ku swojemu panu, którego nie zabiła, a który wreszcie w pełni ją posiadł. Harry z nieomylnym instynktem szukającego chwycił ją wolną ręką w tej samej chwili, gdy Voldemort runął do tyłu z rozkrzyżowanymi ramionami, a jego wąskie źrenice podbiegły do górnej krawędzi szkarłatnych oczu. Tom Riddle padł na posadzkę z pustymi rękami. Jego ciało skurczyło się i zwiotczało, z podobnej do głowy węża twarzy znikł wszelki wyraz, zagościła w niej pustka. Voldemort był martwy. Zabiło go jego własne odbite zaklęcie, a Harry stał z dwoma różdżkami w dłoniach, patrząc na skorupę swojego śmiertelnego wroga. Wszyscy zamarli na sekundę, a potem szok minął i wokół Harry'ego wybuchła dzika wrzawa. Okrzyki, wiwaty, wrzaski i piski rozdarły powietrze. Oślepiające promienie słońca zalały całą salę ze wszystkich okien, a spod ścian runął ku Harry'emu kipiący entuzjazmem tłum. Pierwsi dobiegli do niego Ron i Hermiona. I to oni otoczyli go ramionami, ich niepohamowane okrzyki go ogłuszyły. A potem byli już przy nim Ginny, Neville i Luna, potem wszyscy Wesleyowie i Hagrid i Kingsley i McGonagall i Flitwick i Sprout. I Harry już nie wiedział, co kto wykrzykuje, czyje ręce go dotykają, obejmują, szarpią. Cisnęli się do niego wszyscy, bo każdy chciał choć dotknąć chłopca, który przeżył, który wreszcie położył temu wszystkiemu kres. Słońce podnosiło się nad Hogwartem, a wielka sala rozgorzała światłem i życiem. Harry był niezastąpioną częścią pomieszanych ze sobą wybuchów radości i żalu, niewymownej ulgi i smutku po utracie bliskich. Wszyscy pragnęli, by ich przywódca i bohater był z nimi, by świętował z nimi i razem z nimi opłakiwał zmarłych. I nikomu nie przychodziło do głowy, że on pada ze zmęczenia albo że tak bardzo tęskni za towarzystwem tylko kilkorga z nich.
Musiał pocieszać zasmuconych, ściskać im dłonie, patrzeć na ich łzy, przyjmować wyrazy wdzięczności i wysłuchiwać wszystkich nowin, które teraz zaczęły napływać z różnych zakątków kraju. Przekrzykiwali się jeden przez drugiego, a to, że klątwa Imperius wszędzie przestała działać, a to, że śmierciożercy uciekają w popłochu, a części z nich już schwytano, że właśnie z Azkabanu wypuszczają niewinne ofiary i że Kingsley Shacklebolt został mianowany tymczasowym ministrem magii. Ciało Voldemorta wyniesiono do komnaty przylegającej do wielkiej sali, z dala od ciał Freda, Tonks, Lupina, Colina Criwaya i 50 innych osób, które zginęły, walcząc z jego złowrogą armią. McGonagall przywróciła na miejsce stoły domów, ale nikt już nie przejmował się tym, gdzie kto powinien siedzieć. Pomieszali się wszyscy, nauczyciele i uczniowie, duchy i rodzice, centaury i domowe skrzaty. W kącie leżał Firenco, odzyskując siły, przez okno zaglądał Graup, a ludzie wrzucali jedzenie do jego roześmianych ust. Po jakimś czasie umęczony i oszołomiony Harry stwierdził, że siedzi na ławce obok Luny. Gdybym była tobą, bardzo bym chciała odpocząć w jakimś spokojnym miejscu, powiedziała. Marzę o tym. Zaraz odwrócę ich uwagę. Użyj peleryny niewidki. I zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, zawołała. Och, patrzcie, Glendatek Niepospolity! I pokazała na okno. Wszyscy, którzy to dosłyszeli, spojrzeli w tamtą stronę, a Harry narzucił na siebie pelerynę niewidkę i wstał. Teraz mógł już swobodnie poruszać się po sali. Dwa stoły dalej siedziała Ginny z głową opartą na ramieniu matki. Uznał, że będą mieli jeszcze dużo czasu, by ze sobą porozmawiać. Całe godziny, może lata. Zobaczył Neyvilla otoczonego gronem wielbicieli. Miecz Gryffindora leżał na stole obok jego talerza. Szedł dalej między stołami i minął troje Malfoyów, cisnących się do siebie, jakby w obawie, że może nie są tu mile widziani, ale nikt nie zwracał na nich uwagi. Wszędzie, gdzie spojrzał, widział połączone znowu rodziny, aż w końcu dostrzegł tych, których towarzystwa najbardziej mu brakowało. To ja, mruknął, kucając przy nich. Pójdziecie ze mną? Wstali natychmiast i wszyscy troje, on, Hermiona i Ron, opuścili wielką salę, by wspiąć się na górę po wyszczerbionych, zawalonych gruzem i poznaczonych plamami krwi marmurowych schodach. Gdzieś z oddali usłyszeli Irytka, szybującego opustoszałymi korytarzami i wyśpiewującego ułożoną przez siebie pieśń zwycięstwa. Udało się, dostali w kość, niech żyje Potter nam, a Woldek gnije w piekle, za którym tęsknił sam. Ten to potrafi oddać w kilku słowach całą tragedię ostatnich wydarzeń, co? Powiedział Ron, otwierając jakieś drzwi i przytrzymując je, by Harry i Hermiona mogli przejść. Harry pomyślał, że pewnie i on poczuje w końcu radość, ale teraz doskwierał mu wciąż dotkliwie ból po stracie Freda, Lupina i Tonks, łagodzony poczuciem jakiejś wielkiej ulgi. Przede wszystkim pragnął na jakiś czas o wszystkim zapomnieć, zamknąć oczy i spać, 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 ale wiedział, że najpierw musi wyjaśnić wiele rzeczy Ronowi i Hermionie, którzy tak długo go wspierali i na pewno zasługiwali na poznanie prawdy. Zaczął im opowiadać o tym, co zobaczył w Myślotsiewni i co wydarzyło się w Zakazanym Lesie, aż dotarli do miejsca, do którego zgodnie zmierzali, choć żadne z nich nawet o tym nie wspomniało. Strzegący zwykle wejścia do gabinetu dyrektora, gargulec, stał koślawo z boku, jakby lekko oszołomiony, także można było mieć uzasadnioną wątpliwość, czy w ogóle jest w stanie rozpoznawać hasła. — Możemy wejść? — zapytał Harry. — Róbcie, co chcecie — jęknął posąg. Weszli na spiralne schody, które ruszyły powoli w górę. Harry pchnął drzwi na szczycie. Zaledwie zdążył rzucić okiem na kamienną myśl odsiewnię stojącą na biurku, tam gdzie ją pozostawił, gdy rozległ się ogłuszający wrzask. Był to po prostu gorący aplauz. Powitała go zbiorowa owacja stojących w swoich ramach wszystkich byłych dyrektorów Hogwartu. Wymachiwali kapeluszami, a niektórzy perukami, wyciągali z ram ręce, by uścisnąć dłonie swoich sąsiadów, podskakiwali na fotelach, na których zostali uwiecznieni. Dailys Derwent bezwstydnie szlochała, Dexter Fortescue wymachiwał trąbką do ucha, Phineas Nihilus wykrzykiwał swoim charakterystycznym głosem: i warto pamiętać, że dom Slytherinu też miał w tym swój udział, proszę o tym nie zapominać. Harry utkwił jednak wzrok w człowieku, który stał w wielkich ramach portretu wiszącego tuż za fotelem dyrektora. Spod okularów połówek spływały łzy, ginąc w długiej srebrnej brodzie, a promieniujące z jego oblicza duma i wdzięczność działały na Harry'ego jak balsam, jak pieśń Feniksa. W końcu Harry uniósł ręce i portrety umilkły z szacunkiem, uśmiechając się tylko i ocierając wilgotne oczy, czekając na to, by przemówił. On jednak skierował swoje słowa bezpośrednio do Dumbledora, starannie je dobierając. Choć był bardzo wyczerpany i ledwo widział na oczy, musiał zdobyć się na ten ostatni wysiłek, pragnąc usłyszeć ostatnią radę. To coś, co było ukryte w zniczu, zaczął, wypadło mi z rąk w zakazanym lesie. Nie wiem dokładnie gdzie, ale nie zamierzam tego szukać. Czy mam słuszność?
Mój kochany chłopcze, rzekł Dumbledore, a mieszkańcy innych portretów unieśli brwi lub zmarszczyli czoła. To mądra i odważna decyzja, ale mogłem się tego po tobie spodziewać. Czy ktoś wie, gdzie to upadło?
Nie, nikt, odpowiedział Harry, a Dumbledore pokiwał z zadowoleniem głową. Chcę jednak zatrzymać dar Ignotusa. Dumbledore uśmiechnął się.
Ależ oczywiście, Harry, oczywiście, należy do ciebie. Zatrzymaj ją, a kiedy nadejdzie czas, przekaż dalej.
No i jest jeszcze to. Uniósł w górę czarną różdżkę, a Ron i Hermiona spojrzeli na nią z czcią, czego Harry, pomimo stanu skrajnego wyczerpania i oszołomienia, w jakim się znajdował, wolałby nie dostrzec. — Nie chcę jej — powiedział Harry.
— Co? — odezwał się głośno Ron. — Odbiło ci?
— Wiem, że ma potężną moc — odrzekł cicho Harry — ale wolę swoją. — Więc... Pogrzebał w woreczku wiszącym na szyi i wyciągnął dwie połówki różdżki z ostrokrzewu, utrzymywane razem tylko włóknem z pióra Feniksa. Hermiona już dawno uznała, że nie da się jej naprawić, a on pomyślał teraz, że jeśli to nie poskutkuje, to rzeczywiście nic już jej nie naprawi. Położył przełamaną różdżkę na biurku dyrektora, dotknął jej końcem czarnej różdżki i powiedział: reparo. Dwie połówki różdżki połączyły się natychmiast, a z jej końca wystrzeliły czerwone iskry. Harry wziął do ręki swoją różdżkę z ostrokrzewu, rdzeniu z pióra Feniksa i poczuł ciepło przenikające mu palce, jakby różdżka i ręka ucieszyły się z tego spotkania. Odłożę czarną różdżkę, powiedział Dumbledorowi, który patrzył na niego ze wzruszeniem i wielkim podziwem. Odłożę z powrotem tam, skąd ją zabrano. Może tam zostać. Jeśli umrę śmiercią naturalną, tak jak Ignotus, utraci swą moc, prawda? Jej poprzedni właściciel nie zostanie pokonany. To będzie jej koniec. Dumbledore pokiwał głową. Uśmiechnęli się do siebie. Jesteś pewny? Zapytał Ron, patrząc na czarną różdżkę, a w jego głosie zabrzmiała leciutka nuta pożądania. Myślę, że Harry ma rację, powiedziała cicho Hermiona. Ta różdżka może sprawić więcej kłopotu niż jest warta, rzekł Harry. A ja, szczerze mówiąc, dodał, po czym odwrócił się od portretów, myśląc już tylko o posłanym łóżku czekającym na niego w wieży Gryffindoru i zastanawiając się, czy stworek mógłby mu tam podrzucić jakąś kanapkę. A ja, szczerze mówiąc, ja miałem już w życiu dosyć kłopotów.